Więc bardzo serdecznie witam, szczęść Boże i cieszę się, że mogę być, z góry wyznając, że no średnio się znam na małżeństwach, więc będę mówił o tym, co się znam, ale może jakoś to uda się nam połączyć z obopólną korzyścią. Właściwie chcę mówić o wolności, ale jak o wolności to i to jeszcze przy Janie Pawle, to trzeba będzie mówić też o prawdzie zaraz. No potem przejdziemy w przebaczenie i pojednanie, które są takim ważnym tutaj tematem, ale bardziej tak tylko i dojdziemy w puencie do kondycji współczesnego świata i co tu możemy robić, co tu robić należy. Jedną rzecz i od tego musimy zacząć, bo czasami nam się to nie zawsze kojarzy i nieprawdziwie to podkreślenie, że chrześcijaństwo jest religią wolności. Temat wolności, wolności ludzkiej, wolności, która jest silniejsza niż wszystkie determinanty, która właśnie owocowała męczeństwem naszych braci i sióstr, wprowadza chrześcijaństwo. Ku wolności wysłodził was Chrystus. Inne religie nie mają, ani kultury inne nie mają tak wyraziście podkreślonego znaczenia wolności. W Chinach nie ma nawet ideograma, czyli znaczka, który by oznaczał pojęciową wolność. To jest specyficznie chrześcijańskie, że sprawa Chrystus przesuwa wszystko do wnętrza ludzkiego. Że we wnętrzu, gdzie jest człowiek wolny, dzieją się rzeczy najważniejsze. I też, że Chrystus mówi, że przygotowuje nam miejsce indywidualne. To jest wtedy wielka zmiana. Indywidualnie po imieniu wezwie Pan. Imię będzie wyryte na kamyku i otwiera indywidualną egzystencję ku nieskończoności. Także Mircea Eliade, wielki filozof religii, taki odnowiciel, myśliciel w XX wieku tej całej dziedziny myślenia, refleksji ludzkiej, właśnie pisał, że jeśli od Abrahama wiara może być zdefiniowana, że dla Boga wszystko jest możliwe, to wiara chrześcijańska zakłada, że wszystko jest możliwe także dla człowieka. Że otwiera się przestrzeń pełnej wolności. To, co dla nas brzmi już swojsko w tej kulturze, to dla jeszcze średniowieczu brzmiało rewolucyjnie, jak święty Tomasz pisze, homo est naturaliter liber. Człowiek jest z natury swojej wolny. Właśnie wolna wola, a stąd możliwość złego jej użycia, grzechu, ale i dobrego jej użycia, budowania miłości, to jest rdzeń chrześcijaństwa. Właśnie miłość musi być oparta na wolności. Chrześcijaństwo jest religią miłości, czyli jest religią wolności. I dlatego właśnie u Jana Pawła widzimy to doświadczenie wolności niesłychanie głęboko zapisane. On jego wielkim marzeniem, jego wielkim działaniem i przygotowuje to, aczkolwiek jeszcze nie dokończę, bo też Pan Bóg powołuje go w nowe zadania. Ciągle jakoś to pojednanie filozofii tej obiektywistycznej, klasycznej, metafizycznej, obiektywnej z subiektywną filozofią właśnie świadomości, świadomością podmiotu, która pękła w XVI, XVII wieku. On właśnie wie, że to musi być coś głębszego. Jeżeli właśnie Kartezjusza gdyby krytykuje z tego punktu widzenia, że Kartezjusz buduje filozofię samoświadomości z tym słynnym, prawda, myślę, więc jestem, ale to jest więcej. Człowiek jest więcej niż tylko samoświadomością. Człowiek też posiada siebie, jest swoim właścicielem, nie tylko samą świadomością, a z tego samoposiadania płynie samopanowanie. Może nad sobą panować. Jest autorem swoich czynów. Mogę, ale nie muszę. To jest fundamentalnie ludzkie doświadczenie i w którym się, i to wielu autorów będzie od świętego Tomasza właśnie po Karola Wojtyłę podkreślali, to jest ten wymiar boski w człowieku. Jestem, jak Pan Bóg, autorem swoich czynów. I stąd w paru pismach, już nie będę ich tam z czegoś przytaczał, papież pisze wręcz, że wolność jest źródłem, z którego płynie godność ludzka. To nie człowiek ma godność, bo jest wolny, tylko z wolności to jest źródło, z którego płynie godność ludzka. A więc wolność jest powołaniem ludzkim, jest dana, zadana, udzielona jako powołanie ludzkie. To jest cecha fundamentalnie człowieka, bardzo fundująca godność człowieka. I znaczy, stąd musimy bardzo ludzką wolność szanować. Wiemy, że w historii różnie z tym bywało. Wiemy, że właśnie dopiero od Soboru Watykańskiego II Deklaracja Wolności Religijnej teologicznie to ujęła i tam też Karol Wojtyła miał swój wielki udział. I możemy mówić dzisiaj, rozwijając trochę koncepcję taką bardziej myślicieli świeckich, o trzech koncepcjach wolności. Bo klasyka taka, którą w XX wieku jakby opracowano, to mówi o dwóch koncepcjach wolności. Wolności pozytywnej i wolności negatywnej. Wolność negatywna to ta wolność polityczna, która się ma kończyć w chwili, kiedy naruszam cudzą wolność. Jestem wolny i robię co chcę, dopóki nie naruszam wolności innych. Naruszenie wolności innych jest karane, a dotąd mogę robić co chcę. I tak mówią, to jest taka wolność głoszona polityczna przez liberałów, że tak ma być urządzone państwo. Natomiast właśnie inni mówią, że nie, no jednak przez poznanie. Poznajemy rzeczywistość, wiemy jak ona działa i wolność uzyskujemy przez poznanie rzeczywistości, przez zrozumienie, gdzie jesteśmy, a nie, że robimy co chce. I to jest ta wolność pozytywna. Uważają liberałowie, że chrześcijańska wolność jest pozytywna, czyli musimy robić to, co poznaliśmy. Jan Paweł II proponuje trzecią koncepcję wolności, moralną koncepcję wolności. Znaczy człowiek może w tej przestrzeni wolności negatywnej robić, co chce, ale jednak w świetle wartości moralnych. Jest wolność ludzka, nie ma przymusu działania. Napisze w Redemptoris Missio Jan Paweł, Kościół proponuje, nigdy nie narzuca. Nasze wszystkie wezwania, oprócz takich spraw, to też podkreślmy, jak podstawowe prawa człowieka, przy prawie do życia my występujemy jednoznacznie i uważamy, że to prawo ma być zagwarantowane, prawda, przez system prawny, bo to jest prawo człowieka, elementarne prawo człowieka, prawo do życia. Ale wszystkie inne, to co nie jest prawem człowieka, które musi być gwarantowane, jak nie wolno kraść, tak samo nie wolno zabijać i tak dalej, ale te inne prawa moralne uważamy, że obligują w sumieniu. I Kościół mówi, to jest niedobre, to jest złe, to jest dobre. Ale to ty wybierasz, to ty podejmujesz decyzję w swojej wolności. To jest apel do wolności, do dobrego używania wolności, do rozumnego używania wolności. Ale nie tak jak ta wolność negatywna, która się rozrosła w dzisiejszym świecie, bo to był kiedyś postulat właśnie liberałów tak klasycznych w XVIII-XIX wieku. Dopóki nie naruszam twojej wolności, robię co chcę. Ale dzisiaj właściwie to się już rozrosło, że każdy ma swoje wartości. Że wobec tego właśnie robię, co chcę, no bo każdy ma swoje wartości. Znaczy, to jest trochę jak taka ruletka, w której ex post się mówi, która numer wygrywa. Najpierw spadnie na 6, wtedy mówimy, o 6 wygrywa, albo na 16, o 16 wygrało. Taka ruletka, która jest właściwie bez sensu ruletką, bo wszyscy zawsze wygrywają, każdy ma swoje wartości. U nas obrazem byłby raczej kompas, gdzie mogą różne drogi wieść do celu, ale jednak mamy wyraźny kierunek. Jest lewa ręka i prawa ręka, jest dobro i zło. W przestrzeni właśnie wartości moralnych podejmujemy wolne decyzje. I to jest to jest specyfika chrześcijaństwa i siła chrześcijaństwa i właśnie bardzo rozwinięte u Karola Wojtyły od osoby i czyn, właśnie tego jego sumy filozoficznej, ale też na Soborze bardzo wyraźnie występował, bo był jednym z głównych architektów tej deklaracji o wolności religijnej. I jednym z takich w ogóle ważniejszych mężów soborowych, to wtedy dawał się poznać młody 40-paroletni, jeszcze nie kardynał, jeszcze arcybiskup krakowski właśnie, dawał się poznać w światowej wymiarze Kościoła, w wymiarze tych różnych i wybitnych teologów i bardzo ważnych pasterzy Kościoła. To ten Sobór to był dla niego niesłychanie ważny okres i też musimy o tym pamiętać, bo on ciągle pisze i w testamencie zostawia, że dobre wcielenie Soboru to jest coś, co jeszcze przez pokolenia przed nami tkwi. Jeśli mówimy o takiej wielkiej wadze wolności, że z wolności płynie godność człowieka, to od razu idziemy tropem Wojtyły, to od razu trzeba powiedzieć, ale to jest nie wolność właśnie w przestrzeni takiej tej ruletki, która sobie zawsze wygrywa. To jest zawsze wolność skierowana ku prawdzie. Wolność jest dowartościowana, w Syntezie Musannus napisze Wojtyła, jedynie przez przyjęcie prawdy. W świecie bez prawdy wolność traci swoją treść. No właśnie jak ta ruletka, gdzie kulka spadnie, tam jest wygrana. Nie ma dobra, nie ma zła. W świecie bez prawdy, prawdy o Bogu i człowieku, tak podkreślę, tak będzie ją nazywał Jan Paweł II, że prawda o Bogu i człowieku jest warunkiem wolności. I pokazuje, czego świat często nie rozumie, że jeśli mamy prawdę o Bogu i człowieku, albo jakąkolwiek inną prawdę transcendentną i staramy się według niej wycisnąć, ułożyć precyzyjnie życie społeczne, możemy popaść, popadamy w autorytaryzm lub totalitaryzm. Życie zmiażdży przestrzeń wolności według tej prawdy. Ale jeżeli rozszerzamy wolność bezgranicznie, ona traci swoją treść, to wtedy znowu rozbijamy, wolność staje się beztreściowa, brakuje czegokolwiek spajającego społeczeństwo. Coś, co buduje wspólnotę, budujemy wspólnego dążenia do prawdy. Nie ma arche tego, jakiegoś pryncypium, podstawy. I wtedy jak nie ma arche, to jest anarche, anarchia. Rozbija się społeczeństwo. W świecie bez prawdy, którą się wspólnie poszukuje, to musi nastąpić rozbicie społeczeństwa. To jest bardzo ważne w miarę dzisiejszego świata. Do tego jeszcze będę chciał wrócić, bo to jest jedno z największych takich niby subtelnych, soft i niezauważalnych, ale bardzo ważnych niebezpieczeństw tego, w czym dzisiaj żyjemy. Więc właśnie tu mam taki cytat z Soboru bardzo jędrny, właśnie tego młodego wtedy arcybiskupa, jeszcze nie kardynała. Z jednej strony wolność jest dla prawdy, z drugiej tylko dzięki sile prawdy wolność może zostać urzeczywistniona. Nie ma wolności bez prawdy. To jest absolutna racja, znaczy, że te dwie wartości muszą być w pewnym dialektycznym napięciu. Wolność bez prawdy staje się beztreściowa i wpada w anarchię. Kończy się tutaj totalitaryzmem. Prawda bez wolności jest też totalitarna. Dopiero w napięciu one mogą właśnie budować społeczeństwo żywe, które się rozwija. Społeczeństwo, które poszukuje prawdy, dąży do prawdy. Jeszcze o tym za sekundkę więcej o tym dążeniu do prawdy trzeba będzie powiedzieć. To jest rdzeń myśli Wojtyły i rdzeń myśli katolickiej. Właśnie, że my poszukujemy prawdy. Cóż to za prawda? I teraz właśnie sekundkę o tej prawdzie trzeba powiedzieć, bo też za mało często mamy przemyślany stosunek do prawdy. Mówimy, Kościół ma prawdę. Nie jest w pełni powiedziane, że ma i z tą prawdą trzeba ją wycieniować. Znaczy, bo prawdą jest Pan Bóg. On jest źródłem wszelkiej prawdy i całkowicie, jedynie prawdą. W związku z czym od starania czasu, od samego początku Kościoła, my wiemy, że musimy do Kościoła podchodzić, znaczy do Pana Boga z bardzo wielką pokorą, bo wymyka się wszelkim naszym pojęciowaniu. W katechizmie cytujemy Jana Damascyńskiego, żeby cały czas Kościół musi się pilnować, modlić i walczyć o to, żeby nie pomieszać niewypowiedzianego, niepojętego, niewidzialnego i nieuchwytnego Boga z naszymi ludzkimi sposobami wyrazu. Ciągle jakby chcemy trochę go wciągnąć w naszą stronę. To augustynowe si comprehendis non es Deus. To, co pojąłeś, objąłeś, to już nie jest Pan Bóg. My ciągle chcemy zantropomorfizować go i zawsze musi być ten wysiłek człowieka wiary, aby to przekroczyć, aby iść dalej. Cytuję dlatego katechizm Tomasza z Akwinu. Mówiąc o Bogu, nie możemy określić, kim On jest, ale wyłącznie, kim nie jest. I dlatego jest ta taka modlitwa, którą ja bardzo kocham w brewiarzu. Nieszpory, trzeci tydzień, tak, nieszpora trzeciego tygodnia, w poniedziałek. Właśnie, dopomóż Panie szukającym prawdy, żeby ją znaleźli, a znalazłszy nigdy nie przestawali jej szukać. To jest katolicki stosunek do prawdy, że ona jest zawsze więcej. Cały czas szukamy, jesteśmy zobligowani do szukania prawdy. Jest to pasjonujące, szukać prawdy. Ale też właśnie to jest proces nieskończony. Z tym też trzeba się... I to jest tak jak dogmaty u świętego Tomasza. On mówi się, że dogmat to jest zdanie zawierające prawdę, dążąc do niej. Tendens in ipsam. Ono dopiero zmierza, zawiera prawdę, ale zmierza. Właśnie prawda, którą mamy w Kościele, to też nie posiadamy, tylko jesteśmy depozytariuszami i on ma charakter zbawczy. Kościół ma wszystkie środki potrzebne, żeby wszystkich ludzi do zbawienia prowadzić. A w innych wymiarach ta prawda może mieć pewne zasady, pewne kierunki myślenia, ale to prawda, którą mamy na pewno, ma charakter zbawczy. I właśnie jesteśmy w stosunku do niej służebni, jak to kardynał Ratzinger pisał, że Kościół nie ustanawia prawdy, tylko on jest przez tę prawdę ustanawiany i stanowi przestrzeń jej poznania, poznawania tej prawdy. Więc jest to pewien depozyt, prawda objawiona, złożona w ręce Kościoła. I Kościół służy temu, żeby nie naruszyć, broń Boże, i żeby go przekazywać przez pokolenia. Ale on właśnie z założenia swego ma charakter zbawczy. Do tego więc mamy Boga, który przekracza wszystkie nasze kategorie, do którego zmierzamy, ile możemy, ale zawsze nas przekracza. Kościół, który jest depozytariuszem prawdy zbawczej i wreszcie my, podmioty poznające prawdę w naszym życiu, które powinny pamiętać o tym, o tej teologicznej, bardzo ważnej zasadzie, że grzech pierworodny zranił nie tylko nasze władze wolitywne, ale też władze intelektualne. I nasze poznanie jest jakoś spaczone po grzechu pierworodnym. Każdego z nas. I to jest ważna sprawa, której jeżeli teologicznie nie rozumiemy, to ilość swarów i kłótni multiplikuje się w Kościele też bardzo mocno. Jeśli nie rozumiemy, że nasze, moje własne poznanie nie jest całkowicie słuszne, jest zranione jakoś przez grzech. Może być bliskie, może być trochę dalsze, ale nie jest całkowicie słuszne, bo jest zranione przez grzech. Ja, każdy z nas, jak tu jesteśmy po grzechu pierworodnym. Władze poznawcze też są zranione. To jest o tyle ważne, że jak właśnie pytam ludzi, właśnie, znaczy spotykam ludzi ogólnie, pewnie też państwo się z tym zgodzą, o słusznych poglądach. Znaczy każdy z nas, jak tu jesteśmy, ma słuszne poglądy. Ja czasami pytam się, kto ma niesłuszne poglądy i jeszcze nigdy się ręka nie podniosła. No problem polega na tym, że mamy różne poglądy, zgódźmy się, każdy z nas trochę jednak. No i teraz trzeba umieć to uzgadniać i to zrozumieć, że to jest pewne bogactwo i pewne zadanie, a nie, że to musi być starcie i konfrontacja, bo ja mam słuszne i mam niesłuszne. Jeśli wiem, że jestem po grzechu pierworodnym, no to właśnie też mam trochę pokory, że muszę posłuchać, że, i to jest oczywiste, ale ważne, żebyśmy to zrozumieli, nasz stosunek do prawdy, że na przykład no uwarunkowania biologiczne wpływają na nasze poznawanie prawdy, jakość naszego wzroku czy słuchu. Jeden postrzega bardziej słuchowo, drugi bardziej wzrokowo. Zmęczenie chorobą wpływa na poznawanie, prawda? Środowisko, w którym żyjemy, jaka to była rodzina, czy była rodzina bardzo pobożna, czy mało pobożna, czy patologiczna, czy się rozpadła i tak dalej. Hobby, które mieli rodzice, które potem ja jakoś tam, lektury, które czytałem, które mnie fascynowały. To wszystko zabarwia moje poznanie. Każdy z nas indywidualnie czyta. Dostajemy jeszcze w szkole całą serię klisz historycznych, prawda? Ja tak mam trochę obsesję i mówię, Aśka, czy każdy dostaje w szkole klisze, prawda? Co powiedział Galileusz, a jednak się kręci, je pur si muove. To w całej kulturze zachodniej, po Moskwę nawet, wszyscy wiedzą, a jednak się kręci. No to jest totalna bzdura wpisana tam z ponad 100 lat po śmierci Galileusza w jego usta. Nigdy tego nie powiedział. Ale wszyscy to wiedzą. Takie klisze dostajemy i takich kliszy jest dużo. Ja je dosyć tropię właśnie, bo one zabarwiają nasze poznanie. Prawda? Potem mówimy Galileusz, aha, to ten opresjonowany, coś tam, prawda? To one wpływają na nasze poznanie. Właśnie te różne klisze kulturowe, stosunek do czasu, prawda, w różny sposób, w Afryce jest inaczej, w Azji jest inaczej, w Europie jest inaczej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie ogromnie mocno zabarwia nasze poznawanie. Właśnie nasz stosunek do czasu dla kultury azjatyckiej czy afrykańskiej jest stosunkiem znerwicowanych wariatów, prawda, którzy bez przerwy tutaj chysiują coś tam, kiedy można czy spokojnie i inaczej. Prawda. No. Ja niedawno wyczytałem i to mi się podoba, to jest kompromis meksykański właśnie. Oni właśnie wprowadzili dualizm. Oni mają chora Ingleza i chora Meksikana. I chora Ingleza jest 60 minut, a Meksikana plus coś tam, prawda, co... No, to jest może taki bardziej dobry przykład spokojniejszego podejścia. Nie? Dla nich, no, znowu my patrzymy na nich, że tak sobie łatwo. My jednak spójnie patrzymy, efektywnie działamy coś tam, a oni tak sobie... Ale może jesteśmy dużo bardziej nieszczęśliwi, może dużo więcej nerwicy z tego płynie, może dużo więcej pękniętych rodzin i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma prostej odpowiedzi, że to na pewno nasze jest lepsze na przykład. Ale tak się uczymy, kulturowo po prostu właśnie. Ale konkluzja z tego, katolicka konkluzja, którą ładnie bardzo zawarł, chyba w polsku też jest ta książeczka, ale wielki umysł, właściwie Ratzinger i Hans Urs von Balthasar, to dwaj najwięksi XX wieku, na pewno najwięksi, to Hans Urs von Balthasar właśnie napisał taką książeczkę, ale Die Wahrheit ist symphonisch, prawda jest symfoniczna. I to jest właśnie katolicki stosunek do prawdy. Nie, że nie unisono, mamy wszyscy śpiewać jednym głosikiem, jeden ton i wszyscy musimy tak po katolicku i to jest poprawnie. Nie jest to kakofonia, czyli każdy sobie i jakoś tam chaos i tak dalej. Tak? Tylko symfoniczna, różne instrumenty, różne głosy, ale jednak w sumie zmierzające, budujące wspólną melodię, prawda, po prostu właśnie. Więc to jest ważna rzecz, żeby właśnie nie takie monofonicznie, jednak symfonicznie, widzieć wielość dróg. Jest wiele dróg, prawda? To jest i wzbogacać się przez te różne drogi. I dostrzegać, jak one są ważne, te różne drogi. I właśnie, że ja mogę zrozumieć, właśnie prawdę katolicką z zewnątrz postrzegam jako taką strasznie walec, który miażdży wszystko. Oni muszą w to wierzyć, oni muszą tak, oni coś tam. To jest bardzo prymitywne myślenie z zewnątrz, ale to już trudno o tym mówić w tym momencie, to oni, znaczy trzeba je też trochę tłumaczyć, bo tym niewierzącym, bo oni tak sobie układają wiarę, że potem no właśnie w to, co oni wierzą, to my byśmy też nie wierzyli, prawda? Więc trzeba im tłumaczyć, naprawdę. Słucham? Jak co z wewnątrz? Tak, no więc właśnie mówię. Dlatego my musimy starać się też mocno wsłuchać. I to jest korelacja. To jest tak, że oni sami trochę sobie wymyślają, albo z tych różnych klisz, o których mówiłem, i mają taką wizję właśnie i ten. Ale też czasami my im dajemy jakieś pogrzywki. A czasami oni też tak bardzo zbierają takie różne elementy, żeby z nich sobie ułożyć coś wygodnego. Ja właśnie będę chciał nie przedłużać, żebyśmy mogli chwilę porozmawiać potem oczywiście. Ale to jest niesłychanie ważna sprawa, bo też jeżeli pamiętamy tą teologiczną prawdę, wszyscy jesteśmy po grzechu pierworodnym i zanim nie mamy poznania, to znaczy, że ci drudzy, ci na zewnątrz, często ci wobec nas złośliwi, szydzący, śmiejący się, duszający pogardliwie ramionami, jak myślą coś o sprawach Pana Boga, Kościoła i tak dalej, to oni często nie mają złej woli. To nie jest właśnie, że oni tutaj wiedzą podobnie jak my, ale uważają, że to jest głupie i nie chcą, oni mają swoje lepsze, tylko często po prostu nie usłyszeli pewnych argumentów. Dzisiaj jest taki czas, jeszcze będę mówił o małżeństwach właśnie, na mądrą apologetykę, na wiele tłumaczenia, na wiele pokazywania, bo ci ludzie właśnie często po prostu mają bardzo złą bazę poznawczą, bazę danych, na którą pracują. Jak się im poszerzy bazę danych, pokaże inne możliwości. Właśnie jak młodzież przyjeżdża z zachodnia do polskiej młodzieży, katolickiej, no to ona często głupieje, bo dla niej Kościół jest jakiś anachronizm sztywny z boku i widzi normalną młodzież, która jest sensowna, twórcza, zna języki, dobrze orientuje się w tym, co jest w świecie, a zarazem zależy jej na Panu Jezusie i modli się często i tak dalej. To dla niej już jest zburzenie tego obrazu, że ta wiara musi być odczłowieczona, jakaś taka dziwaczna, sztuczna, anachroniczna, więc myślę, że taki moment mądrego misjonowania, mądrego ewangelizowania powinien być mocno obecny. No i teraz właśnie przejdźmy, jeszcze może do jednego momentu musimy dojść. Właśnie, no z tego bardzo wyraźnie wynika, to jest ważny moment rzeczywiście jeszcze, że prawdę poznajemy w dialogu, że moment dialogiczny jest wpisany w poznawanie prawdy, że to jest niesłychanie ważne. Ponieważ ją poznajemy cząstkowo, ponieważ ją poznajemy w różny sposób, ponieważ ją poznajemy zranieni, no to nie ma innej wersji, jak właśnie poprzez dialog. I znowu to jest wątek wojtyliański niesłychanie mocny, prawda? To, to, że on będzie pisał, postawa dialogiczna odpowiada naturze osoby i jej godności. Dialog stanowi centralny i niezbędny element każdej etycznej myśli ludzkiej, kimkolwiek by ci ludzie nie byli. Właśnie, ponieważ właśnie prawda ma charakter symfoniczny, ponieważ cząstkowo ją aż wszyscy zranieni poznajemy, no to właśnie poszukiwanie z dialogu jest zawsze też wzbogaceniem. Powie też Wojtyła właśnie, że to jest tak, że to nie jest tylko dialog wymiar poznania, ale też jest tym zawsze wymiar daru. To jest też wymiana darów, jeżeli się wchodzi w dialog osobowy po prostu właśnie. Więc i z tego dochodzi właśnie dalej, że idąc takie urdzenia myśli Jana Pawła, że człowiek powtarza, tutaj powtarza Gaudium et Spes, ale będzie powtarzał ten moment, parunastu napisał, w prawie każdej encyklice, w adhortacji prawie każdej, w listach apostolskich właśnie, że człowiek jest jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego i nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar samego siebie. Tu jest spełnienie człowieczeństwa. I to jest klucz hermeneutyczny do myśli Wojtyły. To będzie wszędzie i zawsze, w sobie czynie też się znajdzie, przeżyć próg nadziei też się znajdzie, że człowiek, właśnie samo spełnienie to właśnie jest przez bezinteresowny dar samego siebie. Panu Bogu i ludziom. To jest więc dialog, a z tego dialogu właśnie dialogiczny charakter poznawania prawdy, też spełnianie, czy rdzeń człowieczeństwa. No i wchodzimy właśnie, jakby tutaj dotykamy po części oczywiście małżeństwa, którego rdzeniem jest ten bezinteresowny dar samego siebie, którego rdzeniem jest to właśnie nie opuszczę cię aż do śmierci, czyli ofiarowuję ci moją wolność. To mam co najcenniejszego, najbardziej, co mnie stanowi. Daję tobie pełna zaufania, że ty tej wolności użyjesz jeszcze lepiej niż ja bym użył. To jest moment metafizyczny, to jest moment sakramentalny, to jest moment niepojętego zaufania i niepojętej intymności. Złożenie swojej wolności w drugie ręce, wzajemne ofiarowanie, bezwarunkowo. No i stąd mamy właśnie, czyli stąd tu mamy ten moment, powiedziałbym, mistyczny, metafizyczny małżeństwa, którego nic nie zastąpi, którego nic nie wyrówna, nie ma niczego równorzędnego. I tu zaczynamy o tym obrazie Boga w człowieku, bo właśnie to jest ten moment trynitarny, kiedy cały Ojciec daje siebie całemu Synowi i to tak całe jest, że tworzy osobę Ducha, tak pełne danie, opowiadając to naszym nieporadnym językiem w rzeczywistości boskiej. To tu dotykamy tego momentu właśnie trynitarnego, momentu rdzenia rzeczywistości. I to jest ten wielki moment małżeństwa, który właśnie teraz, jak wiemy, nie zawsze musi być dobrze zużyty. Właśnie to jest tak, bo wspomnieliśmy, po grzechu pierworodnym ciągle musimy to sobie przypominać, dlatego że my ciągle jesteśmy, ponieważ to jest od urodzenia nasz stan normalny, przyjmujemy, że żyjemy w stanie normalnym, a to jest stan nienormalny, w którym żyjemy. To Pan Jezus ciągle nam uzmysławia właśnie przy tych ślepych, chromych, przy tym paralityku, co jest łatwiej powiedzieć, odpuszczając się grzechy, czy wstań i idź. No dla nas jednak jest oczywistą rzeczą, że grzechy to są grzechy, no ale leży sparaliżowanym tylko mrugnięciem się komunikować z ludźmi, to jest koszmar, być zależnym totalnie. A Pan Jezus mówi, no jest dokładnie odwrotnie. Ten grzech cię dużo bardziej, my tego nie widzimy po grzechu pierworodnym, paraliżuje dużo bardziej niż ten paraliż fizyczny. Więc właśnie my jesteśmy w stanie nienormalnym. To jeszcze raz, to musimy sobie ciągle powtarzać po prostu. Bo że jesteśmy po grzechu pierworodnym. Stan nienormalny to polega na tym, Merton to bardzo ładnie ujął, właśnie jestem od urodzenia zajęty samym sobą. To właśnie nazywamy grzechem pierworodnym. To jest dla nas normalne, ale rzeczywiście od zarania, od maleńkości ja ciągle myślę moimi myślami, moje odczucia, mi jest źle, mi jest dobrze, ja chciałbym tamto, nie chciałbym tego się boję, tamto bym zrobił. Cały czas to jest i jakoś przekraczanie, wyzwalanie właśnie, a ten moment przysięgi małżeńskiej jest takim momentem ogromnego skoku w ciemność, ale właśnie w taką ciemność Bożą, to właśnie jest wyzwolenie się właśnie z tego, że jestem ciągle na samym sobie skupiony, chcąc nie chcąc. Wszystko filtruję przez tę moją właśnie bazę danych, przez moje zranienia z dzieciństwa, może strasznie dawne, ale obecne ciągle jeszcze, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie to, ten grzech jest bardzo silny. Więc jeżeli teraz mamy dwie osoby, które się spotykają i mówią sobie bezwarunkowo i całościowo, że będziemy razem, no to jednak, jak mój taki przyjaciel, terapista francuski Michał Zioło, właśnie mówi, do przyjaźni przystępujemy brudni. Tacy, jacy jesteśmy, stuprocentowi. To znaczy właśnie na dobre i na złe. Dajemy to, co w nas najlepsze, ale w każdym z nas jest też ten miar egoizmu. To też jest element. Całość na całość. To nie jest daję ci moje dobro, a zło gdzieś tam wyrzucamy. Daję ci siebie. I również z tym, co jest niedobre, z nadzieją, że to będzie malało. Tylko, że ta nadzieja jest trudna. Ja tutaj tylko tak sobie mam roboczo, nie wiem, na ile to jest teologicznie poprawne, ale jakiś taki psychologicznie model antysita, że tak naprawdę w relacjach głębszych międzyludzkich działa coś dokładnie odwrotnego niż sito poszukiwacza złota. Bo sito poszukiwacza złota przepuszcza te tam mnóstwo tego miału, pyłu, przepuszcza, żeby tych parę samorodków na dole zatrzymać. Natomiast w takiej relacji głębszej, jaką budujemy, to właśnie najpierw zachwycamy się dobrem drugiej osoby. Odkrywamy jej dobro, fascynujemy się tym dobrem, jakie to jest piękne. I potem następuje proces, wcześniejszy czy późniejszy, ale jednak wyraźny, spoufalenia się z tym dobrem. Człowiek się oswaja, że ona się uśmiecha, że pomaga, że troszczy się, że rozumie. Na początku to jej, jak ona rozumie, jak ona, a pamiętała o tym, a tutaj ten, a potem, co, nie pamiętała tym razem? No tak to działa, prawda? No, człowiek się, mówię, spoufala się z tym dobrem. Natomiast te wszystkie jakieś momenty egoizmu, małe nawet, zaczynają się kumulować. A tu żeśmy się tam jakiś kanał telewizyjny poprztykali, a tu nie pamiętała, że ja solonego nie mogę, a tu, że coś tam, a tu się trochę spóźniła. I tak się takie filmiki tworzą po prostu w naszym tym. Złoto wycieka przez sito, a mu zostaje. No tak to wygląda. No, wyglądam u siebie też. Niestety z tego wynikają kryzysy. Prawda? No, że nagle właśnie tego dobra nie widzę, a dużo zła. I to obie strony patrzą, jak to, czy to tak miało być. Przecież myśmy się nie tak spodziewali. No i tutaj wchodzi moment właśnie przebaczenia, ale więcej pojednania, o tym będę bardziej mówił. Bo przebaczenie to jednak jest, znaczy właśnie jednostronne. To właśnie może być tak, jak biskupi polscy do niemieckich. Przebaczałem, prosimy o przebaczenie. Niesłychanie hojne to było to przebaczenie. Niesłychanie ewangeliczne. Wtedy wręcz niezrozumiane, jak starsi państwo pamiętają, zaatakowane brutalnie przez władzę, ale poparte przez społeczeństwo, że jak można. Ale to było właśnie ze strony, to był wielki ewangeliczny gest z polskiej strony, z polskiego wypadku, przebaczamy. Ono jest właśnie jednostronne i zarazem właśnie też wielki gest ewangeliczny, bo z tego dialogu Piotra z Jezusem wiemy, że ma być 77, czyli nieskończenie. Żydzi uczyli wtedy, że 3 razy. Że właśnie jednak trzeba dużo przebaczać, 3 to jest całkiem, ale też nie za dużo, bo się rozbestwi. Bo się rozbestwi ten człowiek. Właśnie, a Pan Jezus też jak ojciec miłosierny jest strasznie złym pedagogiem, prawda? To zupełnie wybiega, no tamten jednak drani najpierw zabrał tak w sposób brutalny ojcowiznę, potem ją tam przepił jeszcze przy pomocy gorszych rozgrywek, się pozbył tych pieniędzy, prawda? Potem się nawrócił, bo już nie chciał ze świniami jeść, ale to nie było takie wielkie nawrócenie. A ten mu wrzuca się wszystko, wybiega i tak dalej, pierścień świniaka, tam czy cielaka wbijamy i tak dalej. Zupełnie nie powinien tak, to jakiś okres karencji powinien. No Chrystus... Państwo nie uważają? To jest opowieść ewangeliczna cały czas. I ona właśnie jest taka, no totalnie. No. I właśnie Piotr już wie, że to trzeba w tą stronę mówić, czy aż 7, to właśnie dużo więcej niż żyć. 77. Czyli chrześcijanin wie, Pan Jezus mówi zawsze, koniec. I wtedy nie mamy dyskusji, że czy warto, czy trzeba, czy najwyżej jeszcze nie umiem. Naucz mnie, Panie, poszerz moje serce, popraw. Ale ja wiem, że dążę do tego, żeby zawsze. Tak jest powiedziane. I norma Ewangelii jest pierwszą normą, a nie norma mojego serca. Żeby właśnie nie żywię urazy, nie planuję żadnego odegrania się, modlę się i życzę dobra tej osobie, która mnie skrzywdziła. To jest ten moment właśnie przebaczenia. Niesłychanie trudny. jeżeli to było jakieś długie dręczenie, trafne, złośliwe z premedytacją, niesłychanie trudne, ale wiemy, co mamy robić. Natomiast co ważniejsze jest jednak i do czego byśmy właśnie mamy dążyć i do czego nas właśnie jednak obliguje Pan Jezus i to jest twórcze zadanie chrześcijan, to jest pojednanie, prawda? To jest więcej niż przebaczenie, bo muszą pojednanie ma odbudować stan lepszy niż był. Zjednać, ale już po, w nowym porządku. Przebaczenie to może być właśnie jakaś biedna żona, którą dręczy mąż. Czasami to odwrotnie, ale częściej to w tą stronę działa. I ona mu przebacza. I to jest wielka praca serca. I to jest wielkoduszność tej kobiety. To jest jej droga do świętości. I tak dalej. Ale tamten mąż może nawet nie widzieć, że krzywdzi, że jest brutalny i tak dalej. Czasami to dopiero gdzieś tam znam takie sytuacje, gdzie na łożu śmierci, zresztą tak to też było widać trochę u świętego Augustyna, ale też takie z bardziej Dolnego Śląska znam takie historie. I to też pięknego się dzieje na łożu śmierci przynajmniej, że ktoś coś zrozumiał. Ale właśnie przebaczenie może być jednostronne, pojednanie musi być już dwustronnym procesem. No i tu jest ta wielka fraza oczywiście z listu do Efezjan. On obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył, złamał rozdzielający je mur wrogość. Ten mur to oczywiście mur świątyni, który dzieli dziedziniec pogan i dziedziniec Żydów. Burzy ten mur, nie ma już tego podziału. Ale właśnie jeszcze w tym drugim jest, w dalszym ciągu właśnie mówi, że aby stworzyć w sobie z dwóch jednego nowego człowieka. Jednego nowego człowieka. Kainos antropos. Nowego człowieka. Właśnie pojednanie tworzy nowego człowieka. Jedna, ale już w nowy sposób. Wyraźnie to właśnie i ten nowy, właśnie o to wszystko czynię nowe. To jest cały czas taki motyw, który w Ewangelii, w Apokalipsie, w listach Pawłowych się pojawia, że jak się już jednoczymy, to w nowy sposób, to już tworzy nową jakość, przyoblekamy nowego człowieka wtedy właśnie. I to jest właśnie ten moment, że pojednanie to nie jest odbudowanie stanu pierwotnego, tylko zbudowanie jedności po kryzysie już w nowy sposób. Tylko, że to jest bardzo trudne. Tutaj właśnie trzeba ogromnego wysiłku i kreatywnego wysiłku obu stron, bo to też ojcowie Kościoła wiele razy powtarzają i to jest bardzo prawdziwe stwierdzenie, bo o tym grzechu pierworodnym ciągle mówię, że grzech pierworodny znacznie bardziej niż w poszczególnym człowieku ujawnia się pomiędzy ludźmi. Dużo bardziej pomiędzy diabeł potrafi zbudować. W tym czasie to jest też ta wielka słowa, to symbolos, jednoczyć dwie części. Symbol chrześcijański, właśnie Chrystus tą pracę wykonuje i diabolos, który te dwie części rozrywa. Rozdia, prawda? To jest ten moment, w którym jak ludzie są podzieleni, to ma dużo przestrzeni do działania. To może hulać. I to jest właśnie tak sobie mówię, ale to chyba absolutna prawda, więc tak się z tą kawałkiem fizyki podzielę, bo ze szkoły pamiętamy pierwszą zasadę dynamiki Newtona, że jak na ciało podziałamy siłami i potem już nie działają żadne siły, to one ruchem jednostajnym, prostoliniowym się poruszają. Te dwa ciała dostają impuls i potem już w nieskończoność po prostej. Natomiast w fizyce duchowej przestrzeni to nie działa tak. Jeśli się już nie działa żadnymi siłami, to te ciała się rozjeżdżają. Wystarczy nic nie robić, żeby się rozjeżdżały w duchowej przestrzeni. Czy to małżeństwo, jak nic nie będzie robić, to na pewno się rozjedzie. Czy to rodzicielstwo, czy to w jakiejśkolwiek zakładzie pracy, czy to narody żyją obok siebie, Polacy i Niemcy, Niemcy i Rosjanie. Jak nic nie dorobić, to będą się rozjeżdżać. A jak się rozjeżdżasz, to się robi coraz więcej przestrzeni działania dla diabła. To jest ten moment. Jeżeli nic nie robimy, inaczej mówiąc, chrześcijanin jest człowiekiem zszywania. Musimy ciągle w małżeństwie, w rodzicielstwie, w naszych lokalnych wspólnotach, w parafiach, w zakładzie pracy wykonywać pracę w naszej ojczyźnie, pracę zszywania. Jak się nic nie robi, to się samo rozjeżdża po prostu. I dlatego właśnie też Pan Jezus i Jan Paweł to ładnie nazywa, właśnie tak ma niesłychanie pod koniec już właśnie swojej działalności, ma tą modlitwę arcykapłańską, która właśnie nazywa ją Jan Paweł II, Ewangelią pojednania. Właśnie, aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty mnie ich umiłował. To jest znak wiarygodności chrześcijan, żeby tak się zespolili w jedno. No i powiedzmy sobie szczerze, to pęknięcie chrześcijaństwa i z prawosławiem, i z protestantyzmem właśnie w sposób totalny uniewiarygodniło nasze świadectwo, straszliwie dużo popsuło. I to teraz próby zszywania są takie bardzo ważne również dlatego, tak się zespoli. Akurat na ten temat to wiele razy rozmawiałem z Ojcem Świętym i za każdym razem, i to mnie czyniło ekumenistą, widziałem twarz ściągniętą z bólu, fizycznego bólu. Kiedy mówił o podziale chrześcijan i o tym właśnie, że musimy zespolić, że musimy zrobić wszystko, żeby się zespolić w jedno, to cierpiał fizycznie. To mogę zaświadczyć, to był głęboki ból, ściągnięta twarz, bo coś strasznie złego się dzieje, bo nie tak chciał Chrystus Pan. Musimy to właśnie, i z tego punktu widzenia myślę, że teraz w dzisiejszych czasach rola małżeństw jest tutaj niesłychanie ważna, bo małżeństwo jest podstawową szkołą pojednania, to znaczy po kryzysie zbudowania czegoś więcej jeszcze, głębszej empatii, lepszej komunikacji, delikatniejszej wrażliwości, głębszego wsłuchania się w sobie. To jest jedyna taka szkoła konkretna właśnie drugiego człowieka. Jest wspólnotą pojednania. I to jest rzeczywiście w okresie, kiedy małżeństwa się sypią i trzeszczą, prawda, to wchodzimy w coś niesłychanie istotnego, bo bym powiedział nawet, że to jest taki, no, w uproszczeniu, że to nadchodzi dla ewangelizacji świata, dla ewangelizacji właśnie rzeczywistości, w której żyjemy, bo to nadchodzi specjalny czas dla małżeństw. Księża mają swoje zadanie, misjonarze mają swoje zadania, siostry mają swoje zadania bardzo ograniczone. Właśnie wcześniej były mniej ograniczone. To jest też temat na rozmowę, nie będę go rozwijał. A małżeństwa są miejscem świadectwa. Ich się nie da sfałszować. I właśnie w dzisiejszym świecie, który tak tego nie rozumie, który tak nie rozumie budowania głębokich relacji, który w ogóle nie rozumie znaczenia kryzysu, bo zbudowane to jest na zasadzie, prawda, prostego kontraktu. Jest nam dobrze, kontrakt się opłaca, no to jesteśmy. Kontrakt mówi, że nam się nie opłaca, jest nam źle, to po co mamy się męczyć? To po prostu jest całkowicie logiczne. A małżeństwo pokazuje, że każda głębsza relacja, każda przyjaźń, że przez kryzysy można zbudować coś dużo więcej. Właśnie pojednanie. I że to jest możliwe. Właśnie w tym dzisiejszym świecie popękanym, zatomizowanym, gdzie właśnie ten diabolos może hulać, to ten czas dla małżeństw jest myślę, najbardziej wiarygodne chrześcijańskie świadectwo. To wraca to, co w pierwszych wiekach było, że właśnie chrześcijanie, te wspólnoty były dużo bardziej antyczne, brutalne. Starzy ludzie, jeśli nie mieli dzieci, to żebrać. Dzieci, jeśli nie miały rodziców, to żebrać. A między sobą właśnie kobiety poddane mężczyznom dosyć też, niewolnicy to w ogóle nie ludzie i tak dalej. To było dosyć, humanitaryzm jest szczególną własnością ludu, który przez wieki czcił Boże człowieczeństwo. Jak pisał Christopher Dawson, to myśmy je zhumanizowali. Właśnie wtedy zhumanitaryzowanie relacji, tych pierwszych relacji, no to ci poganie, patrz, dwie rzeczy urzekały pogan. Siła naszych braci i sióstr w męczeństwie, niewiarygodna godność, że dla Chrystusa idą ze spokojem, to był jeden moment, a drugi właśnie, że te wspólnoty się kochały. Te zapisy z właśnie Tertuliana, jeszcze paru takich właśnie z drugiego wieku. Spójrzcie, jak oni się miłują, mówili poganie. To jest coś dziwnego, znaczy pociąga nas, a zarazem zupełnie nie z naszej bajki. No, dzisiaj ten czas wraca. Ludzie też by tego pragnęli, ale tego zupełnie nie rozumieją. Coraz bardziej nie rozumieją, ale pragną. Więc spójrzcie, jak oni się miłują. To jest czas właśnie świadectwa wiarygodnego, niesłychanie ważny z tego punktu widzenia, uczącego pojednania, kryzysu i pojednania w tym popękanym, coraz bardziej zatomizowanym świecie, gdzie właśnie coraz więcej jest, każdy ma swoją prawdę i stąd tej anarchii coraz więcej. Mamy ten słynny termin postprawda, czyli nieprawda, te fake newsy, prawda, i tak dalej, co sprawia, że społeczeństwa się zamykają coraz bardziej w swoich plemiennych, jakichś takich zamkniętych, każdy ma swoje kanały informacyjne i się nimi karmi. A im bardziej właśnie jest oddzielony od innych, tym ten proces diaboliczny narasta. On jest niewidoczny, ale mówię, ja się tego bardzo boję. jak się znam na logice i na fizyce duchowej przestrzeni, to tak właśnie najpierw niewidzialnie się grupuje, ale potem się jakoś widzialnie wylewa. Nie wiem jak, ale zawsze źle. I tutaj właśnie małżeństwo, które to przerabia, no musi pomóc. Musi też pomóc w Polsce podzielonej, w kościele podzielonym właśnie. Jak widzę, jak się ludzie spowiadają. I to raz z tej strony, raz z tamtej. No strasznej agresji i strasznym rachunkiem krzywdy, że tamci. A ci mówią, że tamci. A my w kościele musimy, a my jesteśmy z Chrystusa. I te wszystkie inne podziały są wtórne. Jesteśmy z Chrystusa. To jest najgłębsze. Znaczy przy tej ilości agresji wzajemnej, pogardy często, ja myślę, że to jakoś jest, jak idziemy do komunii w takim stanie, to jest jakaś forma profanacji. Tu małżeństwa właśnie, które uczą się jednać, no mają to uczyć, być świadkami, uczyć swoje dzieci, uczyć przykładem, uczyć w zakładach pracy, gdziekolwiek, że to jest, że pojednanie jest możliwe i jest bardzo ważne. Chrześcijanie się jednają w dialogu, różnią się. Prawda jest symfoniczna, ale to, co nas jednoczy, Chrystus, jest dużo ważniejsze niż wszystkie tamte piętorzędne różne szczególiki techniczno-kulturowo-polityczne, które my właśnie, im mniej te fundamenty ewangeliczne są dla nas ważne, tym bardziej te różne polityczne pięterka stają się wysokie. Ale my musimy jednak do głębi, musimy jednak na fundamencie, na tej skale, a ta skała to był Chrystus. I myślę, że to jest właśnie, jak Kościół jest skłócony, jak Kościół jest popękany, jak są księża tacy i tacy, nasi biskupi, nie nasi biskupi i tak dalej, to jest coś bardzo niebezpiecznego. To jest tak, że robimy się niewiarygodni dla świata. Aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał. To zespolenie w jedno to nie jest unifikacja. To jest jedność wielości. To jest symfonia. Ale jednak wiadomo, że budujemy jedność, to jest jeden Kościół, aby tak się spojrzeć w jedno, że świat poznał. I dlatego kończę słowami Jana Pawła, ważnymi słowami z rekonciliacji od penitencja. Ludziom współczesnym, tak wrażliwym na konkretne świadectwo życia, Kościół powinien dawać przykład pojednania przede wszystkim w swoim łonie. Dlatego wszyscy musimy pracować nad uspokojeniem umysłów, zmniejszeniem napięć, przezwyciężeniem podziałów, uzdrowieniem ran zadawanych niekiedy sobie wzajemnie. To nie jest prośba papieża, to nie jest apel, to jest żądanie. Wszyscy musimy pracować nad uspokojeniem umysłów, zmniejszaniem napięć, przezwyciężaniem podziałów, uzdrowieniem ran zadawanych niekiedy sobie wzajemnie.
Jak to się stało, że Kościół, który z natury swojej powinien nieść wolność, czy głosić wolność człowiekowi, dla wielu osób z zewnątrz stał się instytucją, która wolność odbiera, która kojarzy się właśnie z czymś dokładnie odwrotnym. Jak ojciec by wyjaśnił przyczynę tego?
No to jest taki trudny proces, szczerze mówiąc, aż mi głupio odpowiadać, ale dlatego, że borykam się z tym problemem coraz bardziej, coraz więcej o nim piszę. I teraz jestem w trakcie takiego co najmniej 3- albo 4-częściowego eseju, dosyć dużego. Właśnie pierwsza część tam była w plusie i minusie 2 tygodnie temu, wydaje mi się. Właśnie gdzie nad tym się zastanawiam. Znaczy, druga jest już napisana, a dalej będę pisał. Pierwsza to jest taki opis, a druga jest... I to jest, winy są z obu stron, że tak powiem po prostu. Znaczy... Bo tu, jeżeli mówimy o zjawiskach takich szerszych, bo co innego pojedynczy ludzie. Ja patrzę teraz na cywilizację Zachodu, prawda, którą stworzyło chrześcijaństwo, i tutaj właśnie, a która dzisiaj zapiera się, że ją stworzyło chrześcijaństwo. W tych wszystkich próbach konstytucji to się wymazuje i tak dalej. Prawda. To jest, ja wtedy cytuję Krzysztofa Pomiana, który żydowskiego pochodzenia, polskiego wybitnego historyka idei, który nie ma nic wspólnego z katolicyzmem, ale właśnie mówi... Europę stworzyło chrześcijaństwo. Kto twierdzi inaczej, ten jest nieukiem. To nie jest kwestia dyskusji, prawda, światopoglądowej czy coś tam, tylko to oczywistość historyczna. Europę stworzyło chrześcijaństwo z wpływami żydowskimi, arabskimi, to jasne. Stworzyło, zszyło, zbudowało chrześcijaństwo. No ale ona od XVIII wieku jest zbudowana, jak to czytałem coraz bardziej, a przeczytałem no, parędziesiąt dobrych książek na ten temat, więcej. no to też trochę mi się włos jeżył, jak wściekłym antychrześcijaństwie została zbudowana potem. No i teraz pytanie jest dlaczego? No w dużej mierze przez nas. I to jest rachunek sumienia Kościoła, który proponował Jan Paweł II. Znaczy, bo ogólnie dobrze jest, właśnie zawsze, jeżeli chcę, jeżeli właśnie jest proces, kochamy jakąś społeczność czy coś takiego, zaczynać od siebie, prawda? Łatwo jest spowiedź z cudzych grzechów czynić, prawda? To popatrzeć, co myśmy zrobili. No i ewidentnie, znaczy, jeżeli w XVI-XVII wieku dochodzi do wojen religijnych, które były polityczno-ekonomiczno uwikłane i tak dalej, zmieniali alianse, katolicy z protestantami razem bili innych katolików i protestantów, więc to było złożone, ale jednak były. Ale jednak wątek religijny był bardzo mocny, ale jednak wątek prześladowań jest straszliwy. Ja czytałem takie opisy właśnie, no już nie chcę drastycznie mówić, ale tam właśnie, gdzie tam protestanci zdobywali wioskę katolicką, zamurowywali w młynach całą wieś, żeby ludzie z głodu tamte, a znowu inni tam rozpalali kotły i palili tam w oleju setkami protestantów katolicy, a znowu protestanci jakieś tam wioski atakowali, nabijali na rożen dzieci i piekli na oczach rodziców. No. I to wszystko, co mówimy jako chrześcijanie, prawda, to jednak jest taki moment przerażenia. Ja to czas grozy jednak mi wszystko nazywam. I to oświecenie antychrześcijańskie miało tą relację, no, że jak zaczniemy się zajmować nauką i ekonomią, a wyrzucimy religię, to będzie więcej spokoju. Niestety, no po prostu właśnie. Znaczy jakiś taki czas i wtedy i Ignacy Loyola, i Luther, i wszyscy mówią, trzeba mordować. To Pan Bóg mówi jednak, że ten miecz czasami trzeba używać. W świeckich sprawach nie wolno, a w sprawach duchowych to wolno mordować. No ciężko właśnie. Więc jest ta część winy chrześcijańskiej, która jakoś... I papież o tym wyraźnie w Tercie Milenia Adveniente mówi, prawda, że to musimy się z tym zmierzyć. Też to przyjąć, że tak było. Oni jeszcze właśnie zaślepieni w taką pychę, bo teraz oświecenie właśnie XVIII-wieczne taką wielką pychę rozumu, że Pan Bóg przegrywa, bo nasz rozum wszystko odsłania. My poznajemy i Pana Boga wtedy wymyślają, to On tylko przed nami zasłaniał, wydawało się tajemnice, i mniej tajemnic, tym bardziej my jesteśmy sami i Pana Boga możemy wyganiać. On, ten wielki władca, tak naprawdę już jest władcą na wygnaniu. Już nie ma rządów, bo rozum wszystko rozjaśnia, oświecony rozum wszystko wyjaśni. Pan Bóg jest do niczego już niepotrzebny. Więc to jest moment pychy i stąd się bierze moment głupoty w uzaranie tej kultury właśnie współczesnej. To znaczy, że oni zaczynają wierzyć w postęp. Automatyczny postęp, który idzie do góry. I sobie robią, jeśli no, wierzą w ten postępek bardzo gorliwie i wierzą, jeżeli w XVII czy XVIII wieku były polowania na czarownice, a były, to na pewno w średniowieczu musiało być jeszcze gorzej, no bo postęp to w tą stronę, więc jeszcze musi być gorzej, co jest bzdurą, bo tam w ogóle nie było polowania na czarownice. A polowania na czarownice były głównie w krajach protestanckich, tam z 90% tego to się odbywało, a potem też wszystko przeniesiono na Kościół katolicki. Mówię o badaniach, bo to jeśli jedna niewinna ofiara zginęła, to już jest problem, ale też mówię, te liczby też trzeba jakoś tam znać. Więc jest wina chrześcijańska, bardzo złożona i skomplikowana i jest bardzo pyszna odpowiedź oświecenia, ale niewiarygodnie agresywna po prostu. Znaczy konsekwentnie niszcząca wszystko, zrywająca wszystko, odbierająca wszystko chrześcijaństwu, budująca nową religię postępu. I ona no, trochę była już taka zajadła, w XIX wieku jeszcze była taka zajadła, przestała być taka zajadła, może nawet dopiero po dwóch wojnach światowych i po totalitaryzmach. To troszkę przestała być właśnie taka zajadła i wściekła, ale ludzie, którzy dzisiaj właśnie tam, nie wiem, budują Unię w tej wersji bardziej świecko-lewicowej czy coś tam, to oni są już wychowani na tych popłuczynach programów właśnie jakiś tam i mają już taki gen antyreligijny, antychrześcijański właśnie. Dla nich słowo religia jest złym słowem. Człowiek religijny to znaczy jest raczej albo skażony intelektualnie, albo skażony moralnie, albo i intelektualnie, i moralnie. I, no i to jest, im to trzeba wytłumaczyć. Ja mówię, nawet niech nas wyzywają czasami, trudno się mówi. Część z nich spora jest do odzyskania, nawet nie wiedzą, z jak obcej planety po prostu pochodzą. Jak właśnie oni na słowo religia od razu widzą tylko samo zło, niebezpieczeństwo i tak dalej. Tak są wychowani po prostu. Więc i tu wtedy trzeba cierpliwie tłumaczyć, pokazywać. I są badania historyczne, no i pokazywać dzisiejszych świadków, dzisiejszych świętych. I to jest, znaczy akurat trafiliśmy, wydaje mi się, na niesłychanie ważny moment, bo ta religia postępu dotąd szła tak cały czas z ogromnym takim przekonaniem do przodu, więcej człowiek, coś tam. Sekularyzacja postępuje, to wszystko będzie z anachronizmem, coś tam. Od 15 lat zaczęła tracić impet. Tego optymizmu już nie ma. Widać, że sekularyzacja to nie musi być proces dokładnie jednostronny, prawda, i tak dalej. I jak gdyby no, absolutnie kultura Zachodu, ta świecka, traci impet. Chrześcijańska też nie ma rozmachu, to sobie też musimy powiedzieć. Ale następuje mimo wszystko zmiana paradygmatu. Następuje ciekawy czas. Mam przekonanie, że jeżeli w jakichś duchowych korzeni Europa nie obudzi, a nie widzę tego, no to w bardzo szybkim czasie ten projekt Europa będzie już minionym projektem. Chrześcijaństwo nie, Kościół Święty przetrwa, ale po Europie będzie na pewno. Z tyłu dam pan.
Podkreślał ojciec, że przytaczając pogląd, że prawdę możemy poznać tylko w dialogu, że warunkiem jakby bezwzględnym poznania prawdy jest dialog. No podrozumiewając tutaj jakiś dialog bezwarunkowy, bez warunków wstępnych. Z drugiej strony no, mamy w świecie dobro i zło i człowiek ma jakąś zdolność, całkiem chyba dobrą zdolność, i rozpoznawania, rozróżniania dobra i zła. Jeden lepszą, drugi gorszą, niemniej jednak taką zdolność chyba ma. I teraz, co ojciec sądzi o takiej pułapce, że zakłada, albo inaczej, jakie trzeba by określić jednak mimo wszystko warunki brzegowe zaistnienia takiego dialogu, żeby zamiast w tym dialogu znaleźć prawdę, nie wpaść w pułapkę ustanowienia jakiegoś kompromisu między dobrem a złem.
No rozumiem to. Znaczy tak jest wszystkim oczywiście, no, że tak samo jak używamy słowa miłość, no może też być miłość fałszywa, nadopiekuńcza, właśnie albo jakaś pod spodem cynicznie symulowana. Znaczy człowiek po grzechu pierworodnym wszystko może źle, oczywiście może być dialog fałszywy, no, krótko mówiąc. Dialog, gdzie jedna strona instrumentalnie traktuje ten dialog, prawda, i chce coś uzyskać od drugiej. Tylko z definicji to nie jest dialog. Ja mówiłem o dialogu, dialogu, prawda. I jest jeden warunek brzegowy, dobra wola. Dobra wola, znaczy, że obie strony przystępują z dobrą wolą. Nie mają w planie właśnie jakiegoś planu instrumentalnie potraktować albo samego dialogu, albo tej drugiej strony. Że mam ją dokądś doprowadzić, albo mam dzięki temu uzyskać obraz otwartego i właśnie, których próbował rozmawiać, a potem zerwę i będzie, no chciałem, ale nie mogłem, czy coś takiego, prawda? Jeżeli jest dobra wola, to powinno wystarczać. I to wtedy prawie zawsze okazuje się pewne wzbogacenie. Oczywiście wolnej woli, dobrej woli my nie zbadamy. Możemy ją zakładać, możemy badać pewne symptomy dobrej woli, ale to jest jedyne poważne ograniczenie. Tak naprawdę wtedy prawie zawsze dialog nas zaprowadzi dalej, niż żeśmy myśleli. I Jan Paweł II bardzo to dobrze pokazywał. Ale ma pan pełną rację, że to nie jest tak, że zawsze, wszędzie, od razu przystępujemy do dialogu. Chrześcijanin, jak tylko słyszy słowo dialog, to już natychmiast mówi, o jestem, czy coś takiego. Bo właśnie, musimy mieć roztropne przekonanie, że ta druga strona ma dobrą wolę. Jak mamy takie przekonanie, to startujemy.